Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja witają się z Wami Monika Zybajło.
Uczniowie ostatnich klas szkół średnich są już po maturze i mogą cieszyć się najdłuższymi wakacjami w życiu. Niektórzy jednak dalej wahają się z podjęciem decyzji o kierunku studiów, który zaważy na dalszej przyszłości. Dlatego z pomocą przychodzą nasi goście, którzy ten etap mają już za sobą i mogą się podzielić swoim doświadczeniem.
A są z nami w studio Łucja Darbach, studentka trzeciego roku dziennikarstwa.
Witajcie.
Małgorzata Wołowicz, absolwentka naszej uczelni oraz studentka UMK, studiuje trzeci rok filologii rosyjskiej.
Cześć.
Oraz Kornelia Mienik, trzeci rok dziennikarstwa.
Hej.
Czyli sama studentka śmietanka.
Tak, i temat dzisiejszy brzmi: matura i co dalej? Obserwując dzisiejsze czasy, możemy zauważyć, że większość z nas ma tytuł magistra i coraz bardziej traci to na wartości. I pytanie do Was, czy co uważacie o obecnym systemie edukacji w Polsce?
O obecnym systemie edukacji, cóż można uważać? Myślę, że nie ma niczego doskonałego i nie można tego wymagać. Natomiast porównując system edukacji Polski do systemów innych mi znanych, no nie mamy też na co narzekać i myślę, że przede wszystkim to młody człowiek musi być świadomy tego, co chce osiągnąć w przyszłości, no i obrać tą drogę, no i tutaj no, to jest kwestia dojrzałości.
Teraz pytanie do Małgorzaty Wołowicz. Z tej racji, że jest absolwentką naszej uczelni, czyli uczelni prywatnej, i również studiuje na uczelni publicznej. Czy możesz porównać te dwie uczelnie? Czy są jakieś znaczące różnice?
Powiem tak, że mój wydział jest bardzo specyficzny, ponieważ na wydziale filologicznym i to na moim kierunku jest tylko 9 osób na roku. Także bardzo mało i myślę, że mogę to porównać trochę do studiowania na WSK SIM, ponieważ nas w grupie było około 30 osób, z tego co pamiętam.
A zamierzchłe czasy to były.
O, to było dość dawno temu. Nie no, żartuję oczywiście. Było nas około 30 osób i też byliśmy podzieleni na grupy mniej więcej 15-osobowe. Dlatego te zajęcia były, dla mnie one są bardzo podobne, ale z takich różnic, które mogłabym powiedzieć i wyróżnić, to przede wszystkim podejście wykładowców w naszej uczelni do studenta w relacji. Ona jest trochę taka głębsza. To nie chcę też mówić, że na uniwersytecie, na moim wydziale nie ma takich relacji, bo też są. Wykładowcy rozmawiają ze studentami, ale myślę, że ta relacja jest jakaś taka pełniejsza właśnie w WSK SIM. I myślę, że jest to spowodowane formacją, ponieważ nasza uczelnia jest stworzona w duchu katolickim. Nawet jeżeli oficjalnie mówi się, że to nie jest uczelnia katolicka, no to gdzieś nasza wiara ciągle nam towarzyszy. Jednym z takich elementów jest między innymi msza święta akademicka czwartkowa, w której bierzemy udział wszyscy, zarówno studenci, jak i wykładowcy. Mówię, bierzemy udział, ponieważ to, że ja skończyłam uczelnię, wcale nie znaczy, że ja wypisuję się z tego środowiska, wręcz przeciwnie, nadal do niego przynależę i myślę, że to ze względu na to, że to jest moja rodzima uczelnia, to już zawsze będę czuła taką łączność z tym miejscem. I tego zawsze mi brakowało i brakuje mi na uniwersytecie, kiedy nie ma być, jakby to określić, są różni ludzie, mają różne poglądy, nie mamy wspólnych wartości i przez to czasami nie docieramy do siebie, nie potrafimy znaleźć wspólnego języka takiego.
No właśnie, ale mimo to
łączy was tylko kierunek.
Tak,
dobrą
dokładnie.
Sprawę.
Czyli nie spotykacie się poza studiami.
Nie. To, co jeszcze chciałam dodać, to co mi się bardzo podoba, to po zajęciach zawsze można podejść do wykładowcy i się zapytać, czy możemy porozmawiać o czymś. I wtedy wykładowca mówi, że w porządku, po zajęciach proszę przyjść na recepcję, usiąść przy stolikach, mamy czas i rozmowa może trwać od kilku minut, nawet do kilku godzin. Także to jest niesamowite doświadczenie, którego no, nie można nabyć w uniwersytecie.
Jeszcze chciałam się odwołać do egzaminów. Czy lepiej studiować właśnie w takiej mniejszej grupie? No właśnie, czy w tej publicznej uczelni, w uniwersytetach, gdzie jest większa ilość osób uczęszcza na zajęcia i później jak to się ma do egzaminów końcowych?
Powiem tak, że do egzaminów, zacznę od końca, do egzaminów końcowych to, żeby określić to wszystko, musimy wziąć pod uwagę indywidualność człowieka. Każdy z nas jest inny i uczy się w inny sposób. Następnie, powiem tak, wydaje mi się, że system, w którym jest bardzo mało osób w grupie, jest o tyle lepszy, że wykładowca może poświęcić uwagę każdemu, tak poszczególnie. Też system oksfordzki przecież jest zbudowany w ten sposób, że w grupie jest nie więcej niż bodajże 8 osób, także...
Każdemu można poświęcić tyle samo uwagi.
Dokładnie, każdemu można poświęcić tyle samo uwagi i rozmawia się ciągle. To nie jest tak, że... I teraz wrócę do uniwersytetu, kiedy są, gdzie są te wielkie wydziały, gdzie na sali jest ponad 100, może trochę więcej osób i jesteś traktowany jak tak bardzo masowo, jak numer tylko z indeksu. Chociaż teraz jest właśnie system USOS, także indeksów nie ma. Ale, jesteś
ale numerki
po prostu,
albumów
ale numerkiem pozostało. Dalej jesteś, dokładnie. I... Wykładowca może cię kojarzy z zajęć, że jesteś, a po prostu często jest tak, że możesz nie chodzić na zajęcia, przeczytać notatki od kogoś, kto po prostu był i no, zaliczyć ten egzamin. Nie ma jakiejś takiej relacji. No właśnie to, co jest najważniejsze, relacja.
Jak rozumiem, też starasz się powiedzieć, że studia na prywatnej uczelni, w tym wypadku na Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, to bardziej przygotowują do, to znaczy bardziej się kładzie nacisk na to, żeby student był przygotowany do zajęć, tak? Bo można to zrozumieć w ten sposób, że po prostu w takiej masowej uczelni można się prześliznąć.
Tak, można się prześliznąć, ale też musisz pamiętać, że zajęcia to nie są tylko wykłady, to są konwersatoria, to są ćwiczenia, laboratoria, w zależności od uczelni, czy to jest Politechnika, czy to jest Uniwersytet, czy jakaś inna wyższa szkoła, to inaczej wygląda. Jeżeli mówimy o wykładach, bo bardziej się w tym kontekście skupiłam, ponieważ na ćwiczeniach czy konwersatoriach nie będziesz miał na sali 100 osób, będziesz miał 60, może 30, ale nie będzie ich aż, nie będzie ich na tyle mało, pomijając mój wydział i po prostu mój kierunek, który na pewno jest,
specyficzny też.
To jest specyficzne akurat, że u mnie jest tak mało osób, ale zgubiłam wątek.
Dobrze, w takim razie do dalszej części rozmowy wrócimy już za chwilę, a teraz zapraszamy na piosenkę.
Co dalej?
Za rok cały
Jesteśmy w pokoju gościnnym na antenie Radia Maryja. Dzisiejszy temat brzmi matura i co dalej?
No właśnie, i co dalej? Czym się kierować przy wyborze studiów? Teraz jest wiele osób, które maturę skończyły, napisały i zastanawiają się, co dalej, bo to nie jest takie oczywiste.
Przede wszystkim, moim zdaniem, należy się kierować pasją z takim zdrowym rozsądkiem. To znaczy, co to znaczy? No, musimy najpierw zdecydować, czym my się interesujemy i co nas na tyle pasjonuje, żebyśmy tą pasję byli w stanie przekuć w jakiś przyszły zawód. Jeśli ktoś się pasjonuje historią, może iść na, może iść na jakąś dziedzinę historyczną, na przykład archeologię, no ale potem też musi się zastanowić, czy poza tym jest w stanie na przykład jakoś pociągnąć tą, nie mieć tylko dyplomu, tylko faktycznie, żeby pracować w swoim zawodzie, a nie szukać pracy gdzieś tam dorywczej, gdziekolwiek. I na przykład jeśli ktoś chce być archeologiem, no to na przykład niech potem szuka pracy w muzeach, niech się zorientuje przede wszystkim, jaka jest teraz potrzeba na rynku, jaki jest rynek pracy. To jest pierwszy krok, jeśli chodzi o racjonalne przygotowanie do przyszłości młodego człowieka. Drugim krokiem jest właśnie to, żeby znaleźć w tym rynku pracy to, co łączy się poniekąd z jakąś moją wewnętrzną pasją. No i kontynuowanie tego, bo ja na przykład nie wyobrażam sobie podjęcia pracy gdzieś tam 8 godzin dziennie, iść do jakiegoś biura czy jakiegokolwiek innego zakładu pracy, nie lubiąc tej pracy. To jest po prostu męka i nikomu tego nie życzę, więc raczej szukałabym kogoś, czegoś, co chcę robić.
Czyli to jest również zależne od temperamentu i charakteru.
Myślę, że tak, no jednak pasje się z tym jakoś łączą.
Kornelia, co myślisz? Czym powinniśmy się kierować, wybierając kierunek studiów?
To znaczy, ja obecnie jestem tutaj tak naprawdę przez przypadek. To znaczy, nawet nigdy nie chciałam iść na dziennikarstwo, ale to tak jakoś się zrodziło chyba z tego względu, że po prostu interesował mnie człowiek i komunikacja z człowiekiem. No i w sumie po maturze stwierdziłam tak naprawdę, że jak komunikacja z człowiekiem, no to chyba jednak dziennikarstwo, właśnie komunikacja społeczna i że to jednak będzie się ze sobą wiązać. Wcześniej bardziej miałam do czynienia ze sportem i myślałam, że może pójdę w tym kierunku, właśnie jakieś wychowanie fizyczne czy coś takiego sportowego, ale jak widać, można czasem po prostu pomyśleć o jakimś właśnie takie komunikacja społeczna i że coś się będzie jednak z tym wiązać. I myślę teraz właśnie, że te media jednak otwierają tak przed człowiekiem, tak naprawdę teraz możemy dopiero dostrzec, co się tak naprawdę dzieje w Polsce, co się dzieje w tych mediach i myślę, że przez to możemy poznać jakąś prawdę o człowieku i po prostu jak jest zbudowany cały system.
I odpowiedzialności tego zawodu też chyba przed społeczeństwem oczywiście, jeżeli o to chodzi. Ale chciałem was zapytać, bo część osób decyduje się na studia ze względu na pieniądze, na zarobek po tych studiach.
Bo wszystkie powiedziałyście o zainteresowaniach.
Właśnie, jest to kluczowy temat, bo część osób zastanawia się właśnie, no nie lubię, ale pieniądze są dobre, jest jakieś zatrudnienie po tym, jest szansa na zatrudnienie, tylko czy studia z czegoś, co nas w ogóle nie interesuje, można przejść, to jest raz, a dwa, i czy może miałyście taką przygodę, że wybrałyście nie ten kierunek studiów?
Ja tak.
Gosia chce coś powiedzieć w tym temacie.
Ponieważ dziewczęta powiedziały o zainteresowaniach, ja powiem, że jeszcze wracając na chwilę do pytania Moniki, myślę, że też trzeba się kierować tym, ile mamy punktów z matury, ponieważ ja miałam plany na swoją przyszłość i chciałam iść na germanistykę, jednakże ta matura nie poszła mi tak, jakbym chciała i okazało się, że nie dostanę się na takie studia i no, mój świat legł w gruzach i musiałam szybko decydować o tym, co chcę zrobić. Jakiś zamiennik znaleźć i szczerze mówiąc, ja przypadkiem znalazłam się w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Dzisiaj tego nie żałuję, ale kiedy przyszłam do uczelni, ja myślałam, że to jest najgorsza rzecz, jaka spotkała mnie w życiu. Dzisiaj
pewnie
uważam,
babcia wysłała.
Nie, właśnie nie moja babcia, tylko moi rodzice, których serdecznie pozdrawiam, zwłaszcza moją mamę, która przez całą trzecią klasę mojej liceum mówiła mi: Małgosiu, nie martw się, jak się nie dostaniesz, to zawsze możesz pójść do Torunia i tam będziesz studiowała dziennikarstwo. I tak się stało.
Jesteś właśnie tutaj razem z nami.
Tak.
Jeśli chodzi na przykład o mój kierunek, jeśli może niekoniecznie niewymarzony, bo właśnie jak ja byłam w liceum, to ja już w ogóle od gimnazjum wiedziałam, co ja chcę robić w przyszłości. I wybrałam taki kierunek w liceum i takie liceum, które jakby już nakierowało mnie na drogę, którą zamierzałam obrać jako osoba już dorosła. I było to oczywiście prawo. Poszłam na profil społeczno-prawny w liceum. Tam też zdawałam rozszerzoną maturę z WOS-u, czyli z wiedzy o społeczeństwie. Bardzo się przykładałam, więc wszystko poszło tak, jak ja chciałam. No i poszłam na studia, wyjechałam na studia do Rzymu, do Włoch. I tam podjęłam właśnie prawo międzynarodowe oraz współpracę międzynarodową wraz z rozwojem. I tam miałam takie zderzenie z rzeczywistością, troszeczkę smutne, dlatego że ja, kierując się na prawo, chciałam to prawo tworzyć, budować, tworzyć całe społeczeństwa. I byłam taką idealistką, która stwierdziła, że ja wyrzucę z kodeksów prawnych wszystkie błędy i wszystkie jakieś pomyłki czy zaprzeczenia, sprzeczności. Niestety rzeczywistość okazała się inna. To tworzenie prawa było po prostu takie, że faktycznie dostawaliśmy z ministerstw różnych na przykład spis rzeczy, które oni chcą ująć w jakiejś nowej ustawie i myśmy tworzyli tą ustawę, studenci. W ogóle taka ciekawostka, że ustawy tworzą studenci na zajęciach.
We Włoszech.
Musimy powiedzieć, że to było w Rzymie.
Znaczy myślę, że wszędzie to działa w ten sam sposób. I no, oczywiście pod barstem okiem profesorów. No i czasami no, widzieliśmy i były z tego tytułu dyskusje, że no, ale chwileczkę, to nie przysłuży się społeczeństwu, to jest złe. Ale mimo wszystko trzeba było to zrobić i wtedy no, człowiek gdzieś miał taką świadomość, że przykłada rękę do czegoś, z czym się nie zgadza. I myślę, że to było takie moje zderzenie, że mimo, że moja właśnie kierowałam się pasją, kierowałam się marzeniem, to rzeczywistość była troszeczkę inna i też cieszę się, że tutaj wylądowałam. Natomiast nie był to przypadek.
Do tego przejdziemy w dalszej części. Ja chciałam teraz zapytać, podjąć taką kwestię, studia jako inwestycja, bo która ma przynieść nam zysk w przyszłości, bo przyjmujemy jakąś wiedzę, umiejętności. Ale czy ta inwestycja zawsze przynosi korzyści dla nas? Czy dostajemy tą wymarzoną pracę po tych studiach? Co myślicie?
No właśnie bajeczne było to, jak mówiliście o tym, że studia jako zarobek. I tak się zaśmiałam w duchu, ponieważ no czasami jest tak, że po prostu studia się przeinwestuje i liczy się na przykład ktoś z tym, że będzie, nie wiem, jakimś prawnikiem najczęściej albo ekonomistą, będzie pracował w bankach lub czymś, no niestety kończy się na takiej pracy, no powiedzmy niemalże dorywczej. No i no nie zawsze to jest, nie zawsze jest to opłacalne. Natomiast jeśli się mierzy oczywiście miarą materialną, ale studia przede wszystkim powinno się mierzyć taką miarą merytoryczną i taką jakby, no właśnie niematerialną, czyli tą wiedzę, którą my zdobędziemy na studiach, no nikt nam nie odbierze.
Ale Karol też zapytał o to, co myślimy na temat tego, że niektórzy ludzie wybierają kierunek pod tym kątem, żeby otrzymać dobrze płatną pracę. Wydaje mi się, że osoba, która jest bardzo zdeterminowana i chce za wszelką cenę osiągnąć hedonizm, to da radę. Mhm. Ale jeżeli ktoś, taki przeciętny człowiek, który marzy o dobytku, ale gdzieś tam poszukuje swojej drogi i poszukuje szczęścia, myślę, że w którymś momencie sam dojdzie do takiego momentu, w którym uzna, że to jednak nie przynosi mu szczęścia. Mhm. Bo nawet jeżeli skończy studia i pójdzie do pracy, to będzie czuł się bardzo nieszczęśliwy i być może ma taką możliwość, albo się zdecyduje na to, żeby w to dalej brnąć i iść za tym, jakby to określić, pieniądzem i robić wszystko, żeby tych pieniędzy było jeszcze więcej i więcej i więcej, albo zrezygnuje i zacznie szukać tego, co, tak jak od czego tutaj zaczęłyśmy, zacznie szukać swojej pasji, coś, co będzie mu sprawiało przyjemność, choć być może będzie przynosiło mniej pieniędzy, albo w drugą stronę zacznie przynosić mu więcej.
Jest wiele przypadków absolwentów różnych uczelni, którzy studiują przez 5 lat, kończą uczelnię i nagle okazuje się, że nie mogą znaleźć pracy, a później rozpoczynają pracę w innym zawodzie. Więc moje pytanie, czy wówczas to się opłaca, studiowanie, wkładanie pieniędzy, bo wiele osób, są takie kierunki studiów, które nie są opłacalne, rynek jest przepełniony i nie ma miejsc pracy dla tych ludzi. Przykładem też jest dziennikarstwo, bo nie oszukujmy się, no w mediach jest mało miejsc pracy i ciężko przebić się na ten rynek.
Ja uważam osobiście, że taki kierunek jak dziennikarstwo na pewno jest, można powiedzieć, mało opłacalnym kierunkiem, ponieważ ciężko jest się wybić teraz, szczególnie w mediach publicznych czy tych prywatnych, żeby być dobrym dziennikarzem, który po prostu głosi prawdę, bo niestety w dzisiejszych czasach ta prawda jest po prostu zaniedbywana. Nie chcemy tak naprawdę wiedzieć prawdy i wszystko jest fałszowane. Ale myślę jednak, że to dziennikarstwo na pewno jest przydatne nie tylko do zawodu dziennikarza. Możemy po prostu to przelać tak naprawdę na wszystkie różne zawody świata, ponieważ liczy się komunikacja z ludźmi. Będąc dziennikarzami, jesteśmy także otwarci na ludzi, otwarci na prawdę, otwarci na społeczeństwo i na to, co się w ogóle w świecie dzieje. I myślę, że to po prostu uczy też takiego bycia sobą, bycia w społeczeństwie.
Konsekwencji. Ja uważam, jakieś, że akurat dziennikarstwo jest bardzo pożądanym zawodem, wręcz takim koniecznym, bo właśnie są to ludzie, którzy głoszą prawdę i mediów jest coraz więcej. To nie jest tak, że jest coraz mniej. Powstają media internetowe, jakieś społecznościowe. Media, nawet jeśli na przykład nie ma już takiego miejsca w tym takim bardziej już show biznesie, bo niestety, ale media też, bo my mylimy właśnie media aż z show biznesem i ten show biznes jest taki ciasny, w sensie tych celebrytów medialnych, ale w mediach jest jak najbardziej miejsce i uważam, że właśnie naszą misją jest to, żeby tam iść i głosić tą prawdę i o nią walczyć i jak najbardziej nasza uczelnia, myślę też.
To ludzie z powołania.
Oczywiście, to jest przede wszystkim misja.
To jest misja. Ja chciałem wrócić, Lucja, do tego, bo poruszyłaś właśnie temat rzekę. Powiedziałaś o swoich studiach w Rzymie, bo też musimy Państwu wyjaśnić, że te trzy osoby, które dzisiaj zaprosiliśmy, miały styczność z edukacją za granicą i dlatego właśnie chcieliśmy zapytać. Studia w Polsce, a studia za granicą. Plusy, minusy, różnice. Może też zachęcimy do wyjazdu, a może zniechęcimy do wyjazdu naszych słuchaczy.
Może zaczniemy od Łucji.
Zaczniemy od Łucji.
Dobrze. Jeśli chodzi o studia w Rzymie, no to ogromnym, ogromnym plusem jest klimat. I piękno takie otaczające. Ogromnym plusem jest biblioteka aleksandryjska. Mówię tutaj oczywiście o mojej uczelni Sapienza i w ogóle o bibliotekach, jakie są w Rzymie. Po prostu zasoby literatury w każdym języku były niezliczone. Byłam zachwycona po prostu patrząc. Bardzo lubiłam chodzić do biblioteki, chociaż nie jestem fanką czytania książek jakoś wybitnie. A tam po prostu zakochałam się w tym i chodziłam tam tylko po to, żeby po prostu nawet poczuć ten zapach. Naprawdę coś niesamowitego. Kolejną zaletą jest taka nawet lekkość i swoboda tego studiowania. Nie było jakichś tam konkretnych semestrów, tylko były jakby rozpiska zajęć. I były propozycje terminów, na które sami mogliśmy się umawiać z wykładowcami, więc to było bardzo swobodne, bardzo takie praktyczne dla studentów. Nie było też nie ma też takiej natłoku zajęć. Był bardzo, bardzo luźny grafik, więc no to było miłe, ale niestety są też takie wady, bo Sapienza jest największym uniwersytetem w Europie obecnie i no na pewno jak się wchodziło, to się czuło hangarowość. Ja się czułam jak taki maleńki, maleńki trybik, kompletnie nic nieznaczący. W dodatku bardzo ciężko jest nawiązać całą relację, dlatego że niestety było nas, na przykład na moim roku było nas 1000 osób, nie? Więc to jest taka duża wada.
Niestety czas nas goni, więc jeszcze krótkie pytanie do Korneli, która skorzystała z oferty Erasmusa, czyli wymiany studenckiej, studiowała w Hiszpanii. Jak twoje spostrzeżenia na temat studiowania w Hiszpanii za granicą?
Siesta była?
Oczywiście, siesta od Znaczy taka sklepowa siesta, czyli zamknięte sklepy to od 14 do 17, ale ja to zazwyczaj korzystałam tak z tej popołudniowej, to tak bliżej wieczornej, od 17 do 20 po prostu po obiedzie jakoś to tak było, że przez przypadek się usnęło po prostu na kanapie czy na łóżku. Ale można powiedzieć, że ten uniwersytet, studiowałam w Murcji, w Hiszpanii, uniwersytet niby katolicki tak naprawdę, chociaż na minus było to, że jednak na zajęciach z teologii ci uczniowie jednak widać było brak tych wartości katolickich, chrześcijańskich, także to jest na pewno na minus. Na plus jest to, że zajęcia były od 9.10 do 13.14, także można było sobie zaplanować popołudnie. U mnie to tak było typowo hiszpańsko ze siestą. Oczywiście uniwersytet pięknie położony, w malowniczych krajobrazach. Murcia leży między górami, także można było podziwiać piękne widoki. Klimat też ponad 25 stopni. No i siłownia dla studentów, ogromna biblioteka, tak jak Lucja też powiedziała. Też można chwalić bibliotekę za to, za całą uczelnię. No i ogólnie kampus uniwersytecki bardzo, bardzo przyjemny dla studentów. Nauczyciele, profesorowie także pomagają uczniom, także to na wielki plus.
To coś wspaniałego, tylko jechać do słonecznej Hiszpanii.
Zapraszamy. Przyjdźcie do WSK SIM, to na pewno nie pożałujecie z takich ofert.
Tak, zapraszamy wszystkich słuchaczy młodych, którzy zastanawiają się być może, a nas słuchają w tej chwili, nad wyborem studiów. Zapraszamy do nas, do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. A przekonajcie się, może akurat będzie to strzał w dziesiątkę.
Nasi goście wylądowali przez przypadek w naszej uczelni, ale nie żałują. Widać zadowolone twarze, szczęśliwe. Także bardzo Wam dziękujemy za dzisiejszą rozmowę.